Odcinek siódmy.
Po gruntownej lekturze pojąłem, że na horyzoncie spekulacji pojawiają się wprawdzie rozliczne możliwości, ale jednak na razie głównym i zasadniczym problemem pozostaną odpowiednio potężne silniki. W każdym razie takie wielkie kosmiczne osiedle nie musi odrywać się od Ziemi, ponieważ od początku znajduje się w warunkach nieważkości. Dostojne nabieranie prędkości od czasu do czasu, silny impuls w miarę możności przy wykorzystaniu siły przeciągania jakiejś planety, z powodzeniem może pomóc jej w długiej podróży w głąb kosmosu. Tak właśnie mogłaby się zacząć międzygwiezdna podróż. Niemożliwe? Trochę fantazji. Cztery niewielkie sondy międzygwiezdne już mkną przez kosmos. Pioneer 10 i Pioneer 11 zostały wystrzelone odpowiednio w marcu i kwietniu 1972, Voyager 1 i Voyager 2 w sierpniu i wrześniu 1977. Wszystkie cztery wydostaną się poza obręb naszego Układu Słonecznego. Lecą bez napędu. Tajemnica polega na tym, że mknąc po dokładnie wyliczonej orbicie, prowadzone są przez pola grawitacyjne kolejnych planet. Przy czym pozornie wygląda to tak, że sondy spadają na powierzchnię danej planety, potem jednak dzięki swojej ogromnej szybkości przelatują nad nią. W styczniu 1986 Voyager 2 minie planetę Uran, oddaloną o Ziemi o 2,8 miliarda kilometrów. W 3 lata później ta kosmiczna banda czworga opuści nasz Układ Słoneczny. Zasada ruchu pozbawionych napędu rakietek robotów powinna dać się przenieść, tymczasowy tryb przypuszczający, także na kosmiczne habitaty. Eksodus kosmicznych miast byłby nawet możliwy szybciej, ponieważ zaopatrzy się je przecież w układy napędowe. Niezbędne będą silniki umożliwiające ewentualną korektę orbity dla ominięcia nadlatujących meteorytów, albo też dla zrównoważenia siły przyciągania jakiegoś ciała niebieskiego. Hipotetycznie, dla potrzeb podróży międzygwiezdnej, mogłyby znaleźć zastosowanie rodzaje napędów przedstawione przez amerykańskiego fizyka Roberta Forwarda z Hodges Laboratories w Houston, a mianowicie impuls jądrowy w pewnej odległości od statku kosmicznego detonuje się bomby wodorowe. Ciśnienie eksplozji trafia w specjalną płytę wychwytującą i tak od eksplozji do eksplozji pojazd nabiera szybkości. W nawiasie moje zdanie, całkiem użyteczny pomysł na pozbycie się bomb wodorowych z ziemskich arsenałów. Napęd antyprotonowy doprowadza się do zetknięcia antymaterii w formie antyprotonów czy też antywodoru z normalną materią, wytwarzając w ten sposób bardzo silny impuls. W nawiasie, w Europejskim Centrum Jądrowym CERN w Genewie z powodzeniem produkuje się już i przechowuje antyprotony. Napęd mikrofalowy. Źródłem napędu jest wiązka mikrofal. Napęd laserowy. Wiązka z lasera trafia w coś w rodzaju kosmicznego żagla i popycha statek do przodu, tak jak to czyni złapany w normalny żagiel wiatr. Napęd elektryczny. Reaktor termojądrowy wytwarza prąd elektryczny, który na różne sposoby może działać jako strumień napędowy. Napęd strumieniowy, wielka, podobna do olbrzymiego zwierciadła parabolicznego płaszczyzna kolektora, zbiera atomy wodoru obecne w całym kosmosie. Stanowią one paliwo reaktora termojądrowego, który przekazuje swoją energię reagentom, niech to będzie hel, i w ten sposób wytwarza się napędzający strumień. Ten rodzaj napędu ma to do siebie, że paliwo nigdy mu się nie wyczerpie. Warto pamiętać, że nad napędem strumieniowym zastanawiał się już zajmujący się rakietami i podróżami kosmicznymi badacz Eugen Zünger, 1905-1964. Próby z tego rodzaju silnikami przeprowadził Zünger, będąc kierownikiem Instytutu Badawczego Napędów Odrzutowych Politechniki w Stuttgarcie. Jakkolwiek dziś jeszcze wydaje się to wszystko nazbyt fantastyczne, to jednak sam fakt, że prowadzi się efektywne badania nad tymi problemami, budzi nadzieję, mimo że osiągana przy wszystkich tych wyobrażeniach, dziś rozwiązaniach prędkość w kategoriach kosmicznych nadal jest zbyt mała. Nic dziwnego, że mądrzy ludzie łamią sobie głowy, czy, zważywszy powolność kosmicznych habitatów, w ogóle kiedykolwiek możliwa będzie kolonizacja naszej galaktyki. Wszechświat, jak nas uczono, jest nieskończony i nigdy nie uda się przebyć nawet odległości do najbliższej nam gwiazdy, czyli do Alfa Centauri. Najszybsze nawet statki kosmiczne potrzebowałyby na to wieków, jeśli nie tysiącleci. Komisja 51. W roku 1982 na zgromadzeniu ogólnym IAU, International Astronomical Union, podjęto decyzję o utworzeniu nowej grupy badawczej. W protokole nazwano ją Komisją 51 – Poszukiwanie pozaziemskiego życia. Do komisji tej przystąpiła elita naukowców z dziedzin takich jak astronomia i astrofizyka, poczynając od Carla Sagana poprzez Johna Billinghama, Franka Drake'a i Philipa Morrisona, aż po Edwarda Parsela. W sumie 210 astronomów i 40 naukowców z innych dziedzin. Na przewodniczącego Komisji 51 wybrano profesora Michaela D. Papadzianisa, astronoma z Uniwersytetu w Bostonie, a więc renomowanego uniwersyteckiego naukowca, który potrafi szukać rozwiązania problemów, nie chowając się za murem, na którym namalowane jest wielkimi literami słowo niemożliwe. Za punkt wyjścia swoich rozważań profesor Papadzianis przyjmuje fakt, że w okresie ostatnich 100 lat człowiek powiększył zasięg swoich podróży o współczynnik 10 do 16, zaś szybkość podróży o współczynnik 4000. Profesor Papadzianis stwierdza. Stąd też rzeczą absolutnie rozsądną wydaje się założenie, że w przyszłym lub jeszcze następnym stuleciu zdołamy osiągnąć o 1/10 więcej. Pozwoliłoby to nam zwiększyć szybkość o współczynnik 400. Będzie to oznaczało 1-2% prędkości światła, a dystans o 10-15. To zaś oznaczałoby odległość rzędu 10 lat świetlnych, wystarczające do osiągnięcia najbliższych nam gwiazd. Ponadto, przy prędkościach rzędu 2% prędkości światła, absolutnie osiągalnych przy opanowaniu syntezy termojądrowej, odległość do sąsiednich gwiazd wynosząca 10 lat świetlnych, statek kosmiczny pokonałby w 500 lat. Otuchy dodaje profesorowi Papadzianisowi Maksyma Alberta Einsteina, który powiedział: większość podstawowych idei naukowych jest w zasadzie bardzo prosta i da się przedstawić w języku zrozumiałym dla każdego. Tak więc profesor dokonał następującego obliczenia. W ciągu niespełna 400 lat Ameryka potrafiła przesiąść się z wozu zaprzężonego w woły na Księżyc. Dlatego uzasadnione i nawet ostrożne wydaje się przypuszczenie, że kolonia kosmiczna osiadła na jakiejś planecie dokona tego samego w ciągu 500 lat, zwłaszcza że astronauci będą przecież dysponowali całościową wiedzą techniczną. Kiedy wylądują na obcej planecie X, wśród załogi znajdować się będą specjaliści od spraw surowców, metalurgii, rozszczepiania atomów, paliw napędowych, silników itd. Do tego w bagażach będą mieli już gotowe plany budowy kosmicznych habitatów. Problemy techniczne, jakie rozwiązano w ciągu 10 lat, które upłynęły od momentu umieszczenia na orbicie pierwszego sputnika do wylądowania człowieka na Księżycu, nie powinny chyba zająć technicznie wykształconym astronautom więcej niż 500 lat. Dla zbudowania kolonii kosmicznej nie potrzeba ponadto koniecznie planety podobnej do Ziemi. Księżyce, asteroidy, martwe planety mogą stanowić równie doskonałe źródło surowca. Trzeba nauczyć się myślenia dużymi odcinkami czasowymi. Robert S. McNamara, były prezes Banku Światowego, podał kiedyś poglądowy przykład. Jeśli przedstawimy historię Wszechświata jako linię o długości jednej mili, 1609,34 metra, to okres od pojawienia się pierwszego człowieka zajmuje na niej zaledwie ułamek ostatniego centymetra. Jeśli zatem kosmiczni koloniści spędzą 500 lat w podróży i w najbliższym Układzie Słonecznym spędzą dalsze 500 lat na uprzymysławianiu jakiejś planety, zanim drobna część z nich poleci dalej na starym czy też zupełnie nowo skonstruowanym statku kosmicznym, to, jak stwierdza profesor Papadzianis, oznacza to, że fala kolonizacji posuwa się z szybkością mniej więcej 10 lat świetlnych na 1000 lat, 500 lat na podróż i 500 lat na rozwój, czyli około jednego roku świetlnego na 100 lat. W ten sposób kolonizacja całej Drogi Mlecznej zajęłaby 10 milionów lat. Czas niewyobrażalny? Wiek naszej galaktyki obliczany jest na 10 miliardów lat. Przy 10 milionach lat całkowita kolonizacja stanowiłaby akurat 1/1000 jej wieku. Ostrożnie jak wszyscy uczeni, profesor Papadzianis bynajmniej nie wychodzi w swoich obliczeniach od najbardziej optymistycznych danych. Zakłada on, że kolonia kosmiczna napotka nowy Układ Słoneczny co 5 lat świetlnych. Proxima Centauri, najbliższa nam gwiazda stała, oddalona jest od naszego Układu Słonecznego o 4 lata świetlne, ale w promieniu 10 lat świetlnych jest takich gwiazd już 10, w promieniu 20 lat świetlnych 75, a zatem nowa gwiazda co 6 miesięcy świetlnych. Przy odległości 100 lat świetlnych będzie ich aż 400 tysięcy. Nie leżą równiutko, jedna za drugą są porozrzucane w przestrzeni. Szukając odpowiedniego miejsca, kosmiczna kolonia wcale nie musiałaby zresztą pokonywać odległości 5 lat świetlnych do najbliższego Słońca. Zupełnie spokojnie mogłaby przycumować do najbliżej położonych planet. Opowieść astronautyczna. Ileż to mogłoby się zdarzyć w kosmosie? Dla lepszego zrozumienia tego, co później będę się starał udowodnić, posłużę się gotowymi już scenariuszami. Kosmiczni koloniści, którzy opuścili kiedyś Ziemię z któregoś z przedstawionych przeze mnie dla przykładu powodów, wkraczają już w ente urodzone w kosmosie pokolenie. W ich habitacie ludzie kochają się, żyją, umierają. Zażywają rozrywki w wielkich imprezach wideo, utrzymują kondycję ćwicząc na stadionach. Dzieci bawią się w przedszkolach, starsi uzupełniają wykształcenie w bibliotekach. Człowiek wykonuje tylko najpotrzebniejsze prace. W końcu wszyscy pogodzili się jakoś z istnieniem elity, która kieruje całym kosmicznym miastem państwem, utrzymuje w porządku wszechobecną technikę, z kabiny dowodzenia przeprowadza manewry omijania meteorytów, ustala najlepszy dla stacji kurs. Mimo to narastają tarcia. Ci, którzy pracują, uważają darmozjadów za element zbędny. Po rewolucji pokładowej ustalone zostają nowe prawa. Kto ich nie przestrzega, zostaje przy pierwszej nadarzającej się okazji wysadzony na planecie o warunkach zbliżonych do panujących na Ziemi. W ten sposób z niezadowolonych, niechcących się podporządkować, powstają pierwsze mikrokolonie. Elita chadza do zarezerwowanych dla siebie restauracji i bibliotek, jej dzieci pobierają naukę w surowo prowadzonych szkołach podstawowych, młodzież uczy się na uniwersytetach, uczęszczając na znakomicie prowadzone wydziały astronomii, astrofizyki, nawigacji, nauki o ciążeniu, genetyki i komputerologii. Naukowcy dyskutują o istocie zjawisk synergicznych, Do nieprzytomności rozprawiają na temat struktur początku i końca wszechświata, wiodą niekończące się spory, czy śmierć jest całkowitym końcem wszystkiego, czy też jest coś takiego jak ponowne narodziny. Wreszcie w życiu codziennym nie powstają już śmiecie i odpadki, wszystko zostaje ponownie przetworzone w obiegu zamkniętym. Tak oto w typowej egzystencji kosmicznej teraźniejszość stanie się przeszłością. Przez cały czas w powietrzu unosić się będzie pełna wyczekiwania aura napięcia. Każde pokolenie doświadczy czegoś nadzwyczajnego. Jedno będzie świadkiem powstania pierwszego komputera obdarzonego świadomością, inne uczestniczyć będzie w odkryciach astronomicznych, o których dotąd nikomu się nawet nie śniło, ponieważ miejsca, do których dotarł habitat, nie są zaznaczone w żadnym znanym nam katalogu gwiazd. Jeszcze inne przeżyje moment znalezienia się w obcym układzie słonecznym, jeszcze inne pomknie superszybkim tawem na wyprawę zwiadowczą. Na pokładzie cały czas coś się dzieje nawet bez udziału wodzów tego bajecznego statku. Trwają badania nad nowymi rodzajami energii, dochodzi do wynalezienia nowego silnika. Pojawiają się nowe rodzaje owoców i jarzyn o niebywałym smaku, pochodzące z zadziwiającej genetycznie hodowli genialnego Gregora Johanna Mendla. Ceremonia przyznawania corocznej nagrody habitatu za odkrycie lub wynalazek, które przyniosą mieszkańcom największy pożytek, połączona jest ze świętem narodowym, wielkim festynem i koncertem świateł laserowych. Nie udało się stworzyć w kosmosie raju. Od hominidów poprzez ludzi przeniknęła do rasy kosmicznej skłonność do sporów, zawiści i niezgody. Zgodnie jednak z regułami gry mającymi moc prawa, te negatywne cechy trzeba zmieść z powierzchni ziemi, habitatu, w toku szczerych rozmów. W laboratoriach naukowców powstają bioroboty dokonujące samodzielnych napraw poza obrębem statku kosmicznego. Planiści zastanawiają się, w jaki sposób przekształcić w strefy życia całe niegościnne planety. Łączność z Ziemią, początkowo nieprzerwana, wraz ze wzrostem odległości staje się coraz bardziej skąpa i w dziewiątym pokoleniu urywa się całkowicie. Wszyscy czują się do tego stopnia zaawansowani technicznie i lepsi, że pojawia się przekonanie, iż Ziemia nie ma już nic do zaoferowania. W końcu Ziemia staje się tylko zafiksowanym w pamięci komputera punktem w galaktyce, elektronicznym wspomnieniem praojczyzny. Tworzy się komitet przygotowujący wizytę na Ziemi za 10 tysięcy lat. Jednocześnie powstaje antykomitet, który stawia pytanie, czy warto ponosić takie nakłady. Co ciekawego może nas jeszcze oczekiwać na błękitnej planecie? Mieszkańcy habitatu zaczynają uważać się za najwspanialsze istoty w kosmosie, za koronę stworzenia. W tym zadufaniu rozwinęła się tyrania regencka. Wytworzyły się kasty. Część mieszkańców, niezbędną jako siła robocza do niższych zajęć, utrzymywano w niewiedzy. Najbiedniejsi wykonywali niebezpieczne prace przy reaktorze. Długość ich życia była dosyć niewielka. Klasa średnia, składająca się z urzędników, naukowców i inżynierów, tworzy wspólny front, żeby przeciwstawić się regentowi, lecz jego władza jest zbyt mocna. Regent karze, zezwala na prowadzenie badań wyłącznie po złożeniu frustrujących zobowiązań, na przeprowadzenie eksperymentów jedynie pod drobiazgową i podejrzliwą kontrolą. Środki masowego przekazu trzyma krótko, wszelka krytyka jest zabroniona. Wielki brat jest wszechobecny, podsłuchuje w domach i w miejscu pracy. Broni noszą jedynie ludzie z otoczenia regenta i jego goryle. Gdziekolwiek udadzą się koloniści, tam pojawia się nagle trójwymiarowy hologram regenta. W ten sposób stwarza on wokół siebie aurę wszechobecności, bo czyż nie widziano go jednocześnie w kilku miejscach? W habitacie Sandig Mission natomiast panuje atmosfera klasztoru. Ci koloniści z kolei klęczą niejako w blokach startowych, w każdej chwili gotowi szerzyć swoją wiarę na innych planetach. Wychwalają wszechmocnego ducha uniwersum. Wszyscy czują się równi, o wszystkich dba się jednakowo. Kto po ukończeniu szkoły podstawowej pragnie kształcić się dalej, może to uczynić przy zachowaniu reguł zakonnych. Eksperymenty na rzecz postępu wykonuje się w zabezpieczonych pomieszczeniach. Do hal z życiodajnymi systemami habitatu mogą wchodzić tylko odpowiedzialni za nie specjaliści. Dla normalnych kolonistów istnieją przypominające święte miejsca każdej religii strefy tabu. Najbardziej pożądani są naukowcy z następujących dziedzin – biologia molekularna, genetyka i radioastronomia. Zjednoczeni w dążeniu do spełnienia misji, koloniści wysyłają w kosmos sondy ze swoim materiałem genetycznym. Połączone w czasie startu z rakietami na paliwo stałe sondy nazywane są pieszczadliwie bombami biologicznymi. Koloniści kierują te pędzące z wielką szybkością zabawki na skraj różnych układów słonecznych, przemykających u góry i u dołu, z lewej i z prawej, od ich habitatu. Przy wtórze śpiewów i modlitw bracia wyliczają czas dotarcia każdej do wybranego celu. Na ten moment zaprogramowany zostaje atomowy zegar każdej z nich. W odpowiedniej chwili powoduje on detonację niegroźnej biobomby, tak aby nastąpiło uwolnienie materiału genetycznego. Bracia Sending Mission wiedzą, że wprawdzie część życiodajnych komórek spłonie na słońcach bądź spadnie na planety o nieodpowiednich warunkach, jednocześnie jednak mają nadzieję, że chociaż drobny ich ułamek dotrze do takich, na których warunki są zbliżone do ziemskiego i w ten sposób nasienie ich inteligencji wzejdzie, dając początek nowej ewolucji. Byłoby to spełnienie ich Sending Mission. W czasie doskonalących rozmów 12 uczonych opatów z 26 pokoleń roztrząsa się następujące kwestie. Co można jeszcze poprawić? Jak przyspieszyć rozsiewanie nasienia inteligencji? Co przeoczyliśmy, o czym nie pomyśleliśmy? W jaki sposób możemy efektywniej służyć wielkiemu duchowi świata? Pojawia się nowa idea. Stwarzajcie nowe ziemie. Zmieniajmy planety o niekorzystnych warunkach w obszary życiodajne. Wszyscy byli zgodni, że lepiej nie mogą się przysłużyć swojej Sending Mission. Tam, gdzie napotkamy prymitywne formy życia, zreasumował rzecznik Kolegium Opatów, pomożemy im za pomocą sztucznej mutacji wykonać skok ewolucyjny. Przyznaję, że w tych opisach życia w kosmicznych habitatach puściłem wodze fantazji, lecz mimo to być jedynie impulsem do następnych konstatacji. Dotychczas nie zszedłem ze ścieżki cnoty, jaką jest pełny realizm, nie napisałem nic, co byłoby z naukowego i technicznego punktu widzenia niewykonalne. Przedstawione powyżej systemy techniczne, od niewielkich stacji kosmicznych poczynając, poprzez TAF, stację księżycową i wyspę pierwszą, aż do kosmicznych habitatów, są możliwe do zrealizowania. Stwierdzam, co następuje. Prędzej czy później ewolucja wygna ludzkość w kosmos. Dla rozprzestrzenienia inteligentnych form życia konieczne będą superszybkie statki kosmiczne. Mieszkańcy kosmicznych habitatów nie będą nad ludźmi. Będą mieli swoje wady, zalety i zdolności, tak jak wszyscy ludzie kończącego się XX wieku. Dotychczas argumentowano, że istoty pozaziemskie, tak zwani bogowie, musieli wyprzedzać ludzkość we wszystkich dziedzinach rozwoju o całe tysiąclecia, musieli odznaczać się całkowicie nieludzkim zachowaniem. Nie ma żadnego powodu, aby przychylać się do tego typu argumentacji. Przybysze pozaziemscy z obcych habitatów kosmicznych nie byli odporni na wszystko. Ich środowisko życiowe mogło doznać uszkodzeń zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz. Ciekawe tematy dla badaczy. W moich 12 książkach zbierałem dowody, które miały potwierdzić i unaocznić tezę, że przed tysiącami lat złożyły nam wizytę istoty pozaziemskie. Te obecne mosty w przyszłość mają rozświetlić mroki naszej najdawniejszej przeszłości i uczynić ją bardziej zrozumiałą. W tej mojej wizji nie ma nic nielogicznego poza naszym zadufaniem, które każe nam zakładać, że jesteśmy jedynymi inteligentnymi formami życia we wszechświecie. Przypuszczam, że nadal zbyt wielu jest akademickich uczonych, których ulubionym zajęciem jest oglądanie własnego pępka. Rzeczywistość naszej przeszłości jest naszym dziedzictwem. Na cóż jednak zdadzą się wszystkie teorie o pochodzeniu gatunków, na przykład teoria Darwina, skoro, jak z coraz większą zgodnością stwierdzają naukowcy, bynajmniej nie wszystko się w nich zgadza, skoro nie są zdolne uchwycić tego, co niepojęte i nieprzystawalne. Do tego dochodzi od razu wypieranie oczywistych faktów, których jedyną wadą jest to, że nie pasują do żadnej z uznawanych na naukowym rynku teorii. Immanuel Kant, 1724-1804, twierdził wprawdzie, że nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria, lecz z pewnością nie chodziło mu o to, by usprawiedliwić spychanie na bok niewyjaśnionych kwestii. Wszystkie te bynajmniej nie tylko przeze mnie podnoszone problemy należałoby zweryfikować za pomocą najnowocześniejszych środków technicznych, jakimi dysponują współczesne placówki naukowe. Przy okazji moich spotkań ze studentami stale dowiaduję się, jak bardzo zainteresowani są tematem, jednocześnie jednak skarżą się oni, że nie mogą się z tym przebić na swoich seminariach. Po prostu w zabetonowanych gmachach myślowych kompetentnych naukowców nie ma miejsca na nowe idee. Palącą potrzebą staje się prawo istnienia, przestrzeń dla nowych aspektów naszego pochodzenia i naszej przyszłości. A przecież przypuszczenia na temat wizyty na Ziemi istot z kosmosu mogłyby stać się odświeżającym impulsem jednocześnie dla bardzo wielu dziedzin nauki. W sposób wolny od tradycyjnych rozwiązań i pozbawiony uprzedzeń należałoby poszukać w miarę możliwości prawdziwych odpowiedzi na następujące pytania. W jaki sposób powstało na Ziemi życie? Żaden szanujący się naukowiec nie śmie już dzisiaj twierdzić, że kwestia ta została odfajkowana. Skąd wzięła się u człowieka inteligencja, skutek ewolucji, selekcji i przystosowania, jak pojmowano dotąd, czy też wskutek spontanicznych mutacji zapoczątkowanych z kosmosu? Laureat Nagrody Nobla Francis Crick wysuwa przypuszczenie, że życie na Ziemi powstało z zarodków przeniesionych na naszą planetę umyślnie bądź przypadkowo z kosmosu. Brytyjski astrofizyk Sir Fred Hoyle wcale nie wyklucza możliwości, że spontaniczne mutacje zachodziły pod wpływem materiału genetycznego z kosmosu. Jakie były bezpośrednie przyczyny powstania najstarszych religii? Zjawiska przyrodnicze? Psychologicznie uzasadnione zachowania, a może fałszywie interpretowane, nierozumiane zjawiska techniczne, które doprowadziły do pośmiertnego czczenia pozaziemskich przybyszów? W jaki sposób powstał, z czego wytworzył się wspólny dla całej planety trzon, substancja wszystkich mitologii? Z jakich powodów przekazywane w świętych pismach wizerunki bogów zawsze występują łącznie z ogniem, drżeniem ziemi, dymem i hukiem? Co znaczą listy imion upadłych aniołów, co znaczą określenia synowie niebios występujące nie tylko w apokryficznej księdze proroka Enocha, który w wieku 365 lat, nie umierając, wzniósł się do nieba? Dlaczego w opisach sądów bożych zawsze powraca motyw zniszczenia całych krajów? Jak zaklasyfikować postaci religijne bądź mitologiczne, o których przekazy pisane podają, że z hukiem wzniosły się ku niebu?